Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk i ksiądz Tadeusz Cieślak.
Czy macie w sobie wicher radości? Pytał papież uczestników audiencji ogólnej, mówiąc o potrzebie pamiętania o pierwszym spotkaniu z Jezusem.
Franciszek zapowiedział też wydanie ekumenicznego przesłania na Światowy Dzień Modlitw o Ochronę Stworzenia.
Kościół śpieszy z pomocą powodzianą w USA i w Indiach.
Witamy 30 sierpnia i zapraszamy na serwis informacyjny.
O relacji między nadzieją a pamięcią, zwłaszcza pamięcią o własnym powołaniu, mówił papież podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. Odbyła się ona po raz pierwszy od czasu wakacji na placu Świętego Piotra. Punktem wyjścia papieskiej katechezy był fragment z Ewangelii według Świętego Jana, gdzie uczniowie Jana Chrzciciela, słysząc jego wskazanie „Oto Baranek Boży”, podążają za Jezusem i zostają przez niego zapytani, czego szukacie. Ewangelista skrupulatnie zaznacza po latach, że było to około 4 po południu. Tak mocno wryło się to wydarzenie w jego pamięć jako swoista iskra powołania, podkreślił Franciszek.
Jezus jawi się w Ewangeliach jako znawca ludzkiego serca. Spotkał w tej chwili dwóch młodych mężczyzn poszukujących, przeżywających zdrowy niepokój. Istotnie, cóż to za młodość, jeśli jest zadowolona z siebie, bez pytania o sens? Ludzie młodzi, którzy niczego nie szukają, nie są młodzi, są jakby na emeryturze, zestarzeli się przedwcześnie. To smutne widzieć takich młodych emerytów, a Jezus przez całą Ewangelię we wszystkich spotkaniach, które mu się przydarzają podczas drogi, jawi się jako podpalacz serc. Stąd jego pytanie, które usiłuje doprowadzić do ujawnienia się pragnienia życia i szczęścia, jakie każdy młody człowiek nosi w swym wnętrzu. Czego szukasz? Ja również dzisiaj chciałbym zapytać młodych, którzy są tu na placu, i tych, co słuchają tego w mediach, Ty, który jesteś młody, czego szukasz? Czego szukasz w swoim sercu?
Jak zaznaczył papież, powołanie Jana i Andrzeja nie poprzestaje na przyjaźni z Jezusem. Jest od razu misyjne. Wkrótce dołączają do nich ich bracia, Szymon i Jakub, bo ten dzień rzucił światło i ukierunkował ich młodość. Franciszek stwierdził, że jednym z kluczy do odkrycia własnego powołania jest radość spotkania z Jezusem. Dotyczy to zarówno małżeństwa, jak i życia konsekrowanego czy kapłaństwa.
Pan nie chce mężczyzn i kobiet, którzy idą za Nim niechętnie, nie mając w sercu wichru radości. Was tu na placu pytam i niech każdy da sam sobie odpowiedź. Czy macie w sercu wicher radości? Niech każdy zapyta siebie, czy mam w sobie, w sercu wicher radości? Jezus chce ludzi, którzy doświadczyli, że przebywanie z Nim daje ogromne szczęście, jakie może się ponawiać każdego dnia życia. Uczeń Królestwa Bożego, który nie byłby radosny, nie ewangelizuje tego świata, to ktoś smutny. Stajemy się głosicielami Jezusa nie poprzez doskonalenie broni retoryki. Możesz mówić, ale jeśli nie ma w tym czegoś innego, jak zostać głosicielami Jezusa, zachowując w oczach błysk prawdziwego szczęścia? Widzimy tylu chrześcijan, także wśród nas, którzy przekazują radość wiary oczami.
Ten entuzjazm Ojciec Święty nazwał zakochaniem się w Jezusie i wskazał, że tego ognia trzeba strzec, niezależnie od goryczy doświadczanej w życiu.
Ale bardzo proszę, nie przyznawajmy racji ludziom rozczarowanym i nieszczęśliwym. Nie słuchajmy tych, którzy cynicznie zalecają, aby w życiu nie żywić nadziei. Nie ufajmy tym, którzy w zarodku gaszą wszelki entuzjazm, mówiąc, że żadne przedsięwzięcie nie jest warte poświęcenia całego życia. Nie słuchajmy ludzi starych sercem, którzy tłumią młodzieńczą euforię. Idźmy do tych starców, których oczy błyszczą nadzieją. Pielęgnujmy tymczasem zdrowe utopie. Bóg pragnie, abyśmy byli zdolni do marzeń, tak jak On i razem z Nim, podążając baczniej na rzeczywistość, marząc o innym świecie. A jeśli marzenie zagasa, trzeba je wymarzyć na nowo, czerpiąc z nadzieją z pamięci o początkach, o tym żarze, który być może po niezbyt udanym życiu spoczywa gdzieś pod popiołem pierwszego spotkania z Jezusem.
W podobnych słowach Franciszek zwrócił się też do pielgrzymów polskich.
Drodzy bracia i siostry, wspomnienie pięknych wydarzeń z przeszłości zazwyczaj budzi w nas radość i optymizm. Tym bardziej pamięć o chwilach, gdy w osobistym spotkaniu z Chrystusem w świetle Jego miłości odsłaniało się nasze powołanie. Marzenie o dobru do zrealizowania w życiu umacnia naszą nadzieję, zwłaszcza w czasach próby i cierpienia. Prośmy Pana, aby Jego Duch budził w nas zawsze tę pamięć, która prowadzi ku nadziei. Niech Bóg błogosławi Wam i Waszym rodzinom.
Dio benedica voi e le vostre famiglie.
Przed zakończeniem audiencji Ojciec Święty przypomniał, że 1 września przypada Światowy Dzień Modlitw o Ochronę Stworzenia. W tym roku będzie on miał szczególny akcent ekumeniczny.
In questa occasione io...
Z tej okazji ja i drogi brat Bartłomiej, patriarcha ekumeniczny Konstantynopola, przygotowaliśmy razem przesłanie. Zachęcam w nim wszystkich do przyjęcia postawy poszanowania i odpowiedzialności względem stworzenia. Apelujemy ponadto do osób wpływowych o wysłuchanie wołania ziemi i wołania ubogich, którzy najbardziej cierpią z powodu naruszania równowagi ekologicznej.
Warto dodać, że wśród pielgrzymów na placu Świętego Piotra była brazylijska drużyna piłkarska Chapecoense, która w piątek rozegra w Rzymie mecz towarzyski z AS Roma. Klub Chapecoense został w listopadzie ubiegłego roku bardzo ciężko doświadczony, gdy samolot wiozący drużynę na rozgrywki Pucharu Południowej Ameryki runął na ziemię niedaleko Medellin w Kolumbii. Później kierownictwo klubu odwiedziło Franciszka w Rzymie, przekazując mu pamiątkową koszulkę piłkarską z numerem 71, oznaczającym liczbę ofiar tej katastrofy. Trzech ocalałych z niej zawodników wzięło udział w dzisiejszej audiencji.
Musimy wzmóc naszą modlitwę, trzeba obudzić Jezusa w Łodzi, powiedział kardynał Daniel Di Nardo, komentując ogromną powódź, z jaką nadal zmaga się w tych dniach Teksas, a w szczególności jego archidiecezja Galveston-Houston. Nie da się już powiedzieć, powódź jest tu albo tam, powódź jest wszędzie, stwierdził arcybiskup, który sam pozostaje uwięziony w archidiecezjalnym seminarium. Zastrzegł, że Kościół radzi sobie z powodzią całkiem dobrze, ale gorzej jest z ludźmi, którzy są w katastrofalnej sytuacji.
Kardynał Di Nardo, który jest zarazem przewodniczącym amerykańskiego episkopatu, wezwał wszystkich ludzi dobrej woli, by wielkodusznie odpowiadali na napływające z Teksasu prośby o pomoc. Wsparcie dla ofiar żywiołu szykują wszystkie katolickie organizacje charytatywne, a w szczególności Caritas, Stowarzyszenia Świętego Wincentego oraz Rycerza Kolumba.
Specjalne przesłanie do ofiar powodzi i huraganu Harvey wystosował też patriarcha ekumeniczny Konstantynopola. Zapewnia on o modlitwie za poszkodowanych i apeluje do prawosławnych organizacji charytatywnych o zaangażowanie w pomoc powodzianom. Bartłomiej I podkreśla, że czas jest na solidarność i współczucie, ale też na refleksję nad siłą natury i odpowiedzialnością człowieka za ochronę stworzenia. Przy tej okazji nie omieszkał on zaapelować do Amerykanów o poważniejsze zaangażowanie w przeciwdziałanie zmianom klimatycznym i ich skutkom.
Archidiecezja Bombaju w Indiach, jednej z największych na świecie metropolii liczącej niemal 20 milionów mieszkańców, udostępniła swoje zabudowania powodzianom. Miasto jest zalane przez monsunowe deszcze. Zginęło około 1200 osób, a miliony są pozbawione dachu nad głową. Klęska żywiołowa objęła także inne części Indii, jak również Bangladesz i Nepal.
W związku z tą sytuacją tamtejsza archidiecezja zorganizowała pomoc dla powodzian, w tym ciepłe posiłki i suche okrycia. Udostępniono też zabudowania parafialne i szkoły katolickie jako tymczasowe pomieszczenia dla osób, które straciły swoje domy. Władze kościelne podkreślają, że pomocy udziela się wszystkim bez względu na pochodzenie czy przynależność kastową.
Papież przybędzie do Kolumbii, aby wszczepić entuzjazm i pojednanie w serca jej mieszkańców, powiedział nowy przewodniczący tamtejszego episkopatu, arcybiskup Oscar Urbina Ortega, prezentując tegoroczny Tydzień na Rzecz Pokoju. Organizowany przez kolumbijski kościół już po raz 30, potrwa on od 3 do 10 września, zbiegając się z papieską wizytą. Odbędzie się pod hasłem Wiele kroków na rzecz pokoju i pojednania, a inspirację czerpać będzie z orędzia Franciszka na ostatni Światowy Dzień Pokoju.
W ramach Kolumbijskiego Tygodnia na Rzecz Pokoju zaplanowano w całym kraju ponad 1000 inicjatyw realizowanych przez różne instytucje, ruchy, uniwersytety czy organizacje pozarządowe. Jedna z nich to akt pojednania z udziałem różnych uczestników konfliktu, zarówno ofiar, jak byłych członków oddziałów zbrojnych, wyznaczony na poniedziałek, jeszcze przed rozpoczęciem podróży apostolskiej. 6 i 7 września z różnych miejsc kraju wyruszy gwiaździsty marsz pokojowy. Jego uczestnicy spotkają się z Ojcem Świętym w Villavicencio, gdzie metropolitą jest właśnie arcybiskup Urbina, wybrany w ubiegłym miesiącu na przewodniczącego episkopatu. Franciszek będzie tam beatyfikował dwóch kolumbijskich męczenników, w tym biskupa Jesusa Jaramillo, zamordowanego w 1989 roku przez lewackich partyzantów.
Koreańscy biskupi są zaniepokojeni nieodpowiedzialnymi prowokacjami Korei Północnej. Apelują jednak, by za wszelką cenę zabiegać o podjęcie dialogu. Oświadczenie w tej sprawie wystosowała Komisja Sprawiedliwości i Pokoju przy koreańskim episkopacie. Jest ono reakcją na wystrzelenie przez komunistyczny reżim rakiety średniego zasięgu, która przeleciała nad Japonią.
Biskupi zdecydowanie potępiają incydent, podkreślając, że prowadzi to do niebezpiecznego wzrostu napięcia na Półwyspie Koreańskim. Z drugiej strony są też zaniepokojeni deklaracjami rządu w Seulu, który zapowiedział rozwój uzbrojenia, w tym antyrakietowego systemu obronnego. Episkopat przypomina, że pokoju nie da się zbudować poprzez równowagę militarną.
Patriarcha Tawadros II z Egiptu dokonał w niedzielę otwarcia pierwszej w Japonii świątyni koptyjskiego kościoła ortodoksyjnego. Ma ona służyć przebywającym w tym kraju egipskim, etiopskim i erytrejskim rodzinom tego wyznania. Jednak, jak podkreślił patriarcha, obecność kościoła koptyjskiego w Japonii to znak miłości do wszystkich mieszkających tam ludzi. Podziękował on także za życzliwość mieszkańców i rządu Japonii wobec tej inicjatywy.
Budowa kościoła nie jest jedynym koptyjskim przedsięwzięciem planowanym w Japonii. Tawadros II zapowiedział otwarcie w przyszłości szkoły, szpitala oraz innych instytucji użyteczności publicznej. Po wizycie na Wyspach Japońskich egipski hierarcha odwiedza także Australię, gdzie spotyka się ze swoimi współwyznawcami, jak i z tamtejszymi władzami.
W związku ze śmiercią księdza profesora Stanisława Warzeszaka kondolencje do metropolity warszawskiego kardynała Kazimierza Nycza przesłał ordynariusz archidiecezji Matki Bożej w Moskwie arcybiskup Paolo Pezzi. Zmarły przed kilku dniami kapłan przez wiele lat prowadził wykłady w archidiecezjalnym seminarium duchownym w Petersburgu.
W liście przesłanym do kardynała Nycza arcybiskup Paolo Pezzi wyraził słowa głębokiego współczucia. Łącząc się w bólu z jego parafianami, współpracownikami i rodziną, skierował podziękowanie do Boga za święte życie zmarłego kapłana, za jego oddaną służbę Bogu i Kościołowi. Wspominając jego pracę w Rosji, powiedział: wielu ludzi w naszej archidiecezji, a zwłaszcza absolwentów naszego seminarium w Sankt Petersburgu, zapamiętało go jako prawdziwego uczonego, oddanego Kościołowi oraz gorliwego obrońcę świętości i piękna życia ludzkiego. Wysoka inteligencja, dobroć i humor nie mogły nie poruszyć serc ludzi, którzy go znali. W imieniu swoim, duchownych archidiecezji Matki Bożej, jej ordynariusz prosił o przekazanie słów współczucia jego rodzinie i przyjaciołom z zapewnieniem o modlitwie za duszę księdza Stanisława Warzeszaka. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.